Jest taka sprawa. Zaprasza Maciej Kluczka.
Dzień dobry, z nami w studiu dzisiaj europosłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krystyna Łybacka. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani poseł, czy dopiero ciężka sytuacja, ciężka choroba byłego rzecznika waszej partii, czyli pana Tomasza Kality, który po operacji usunięcia guza mózgu mówi, że jest zmuszony szukać oleju konopnego po dealerach w Warszawie. Krótko mówiąc, dlaczego przez wiele lat, dopiero ta sytuacja zmusza polityków do reagowania, przez wiele lat ludzie chorzy, zwykli ludzie, nazwijmy to, nie politycy z najwyższego szczebla, mówili, potrzebujemy marihuany, żeby godnie żyć, mniej cierpieć. Dlaczego tak długo nikt z polityków nie mógł tego zmienić?
Sprawa dotycząca tak zwanej leczniczej marihuany tak naprawdę jest na politycznym forum od kilku lat. W tej chwili jest taka bardzo wzmożona akcja, rzeczywiście wynikająca z bardzo dramatycznej sytuacji pana Tomasza Kality. Ale ja znam wiele osób w Poznaniu, które także usiłują zaopatrzyć się w leczniczą marihuanę i mają ogromny dyskomfort, mają świadomość łamania prawa, a równocześnie wiedzą, że ona im pomaga. No to jest szczególnie w takich stworzeniach jak stwardnienie rozsiane.
No ale teraz politycy słychać od Kukiza przez PiS, Platformy, wszyscy mówią tak, Nowoczesne również z tego, co słyszałem, więc praktycznie cały Sejm, a przez ileś lat nie.
Wie pan, ja mam wrażenie, że chyba trochę złej emocji w kwestii leczniczej marihuany wniósł swego czasu ruch Palikota, domagając się legalizacji niedużej ilości narkotyków.
Czyli koledzy na lewicy trochę popsuli sprawę.
Bo to powodowało, że tak naprawdę my nie mówiliśmy o marihuanie leczniczej, tylko my mówiliśmy generalnie o narkotykach. I wiele osób, szczególnie mających dzieci dorastające, obawiało się tej legalizacji. I ten dyskurs ze strony szczególnie ruchu Palikota był taki, no, czasami wręcz brutalny, mało argumentacji merytorycznej dotyczącej właśnie tej marihuany leczniczej. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej Sejm przyjmie tę ustawę i wiele osób, które są przekonane, że im to pomaga, przestaną bać się, że łamią prawo.
Wszyscy mamy taką nadzieję w imieniu tych wszystkich ludzi. Pani poseł, była pani ministrem edukacji, to pewnie wszyscy słuchacze wiedzą. Już za tydzień dzieci wracają do szkoły. W tym roku z taką zmianą, którą już ten rząd wprowadził, to jest to, że sześciolatki nie napiszą tego egzaminu końcowego. Według pani to dobry pomysł?
To nie jest oczywiście jedyna zmiana, bo w tym roku po raz pierwszy do szkoły idą zgodnie z rozwiązaniem ustawowym siedmiolatki, a sześciolatek, jeżeli rodzice chcą i wykażą jego przydatność. Po drugie, zaczyna się ogromna dyskusja w tym roku, powodująca nerwowość trzech grup społecznych i rodziców, i nauczycieli, i samorządowców, co do zmian, które tak naprawdę wejdą w 2017.
Czyli wygaszanie, likwidacja
gimnazjum, przejście na ośmioklasową szkołę podstawową, wydłużenie do 4 lat nauczania tak zwanego zintegrowanego, czyli z jedną panią, mówiąc po prostu. I zmiany w systemie po szkole podstawowej, ponieważ tak naprawdę likwiduje się dotychczasowym znaczeniu szkoły zawodowe, przechodzi się na,
pozostawia się technika, branżowe.
Ale przechodzi się na system dwustopniowy, dwu- i trzyletni.
Jak pani tak patrzy na ten system cały, który PiS proponuje właśnie, to?
Trzy refleksje. Pierwsza taka, że tego odwrotu od reformy dokonują ludzie, którzy ją wprowadzali, bo my nie mamy świadomości powszechnej opinii, że ówczesna WS stworzyli ludzie Platformy i PiSu dzisiejsi.
No może stwierdzili, że tam te reformy nie były, nie sprawdziły się.
Nie opowiem taką anegdotę, którą pamiętam. Nie podam nazwiska polityka, nie o to chodzi, ale to prominentny polityk. Siedzieliśmy, pamiętam, około północy w gabinecie marszałka Borowskiego i próbowaliśmy znaleźć kompromis dla reformy. I w pewnym momencie prominentny polityk mówi znienacka: panie marszałku, czy tu jest podsłuch? No to marszałek Borowski mówi, jeśli nie założyliście, to nie ma, bo nie było. I na co ten polityk mówi, bo wie pan, to jest najgorszy minister, a chodziło o ministra wprowadzającego reformę poprzednią. To jest najgorszy minister edukacji. Na co pamiętam, Borowski stwierdził, toś pan tajemnicę zdradził. No więc ci sami ludzie w tej chwili tę reformę zmieniają. Po drugie, to co mi się nie podoba, za chwilę powiem, co, za co będę chwalić. Nie podoba mi się. Po pierwsze, wydłużenie do 4 lat nauczania zintegrowanego.
Dlaczego? Znów,
dlatego, że to jest 17 lat później od czasów tamtej reformy. I żyjemy w cywilizacji informacyjnej i dzieci naprawdę dojrzewają intelektualnie,
szybciej?
Nie emocjonalnie, szybciej. To nie znaczy, że zawsze emocjonalnie, ale rozwój intelektualny jest zdecydowanie szybszy. I wydłużenie tej zintegrowanej, bezprzedmiotowej edukacji, ja to nazywam infantylizacją tego procesu. I do tego jeszcze nałóżmy, że te 4 lata zintegrowane nie dotyczą dzieci 6, 10, tylko 7, 11. Czyli
nie dość, że zintegrowane, to jeszcze później zaczęte.
Później zaczynamy i dłużej nauczamy tak naprawdę w sposób bardziej zbliżony do zabawy niż do rzeczywistego przekazywania.
A zwiększenie roli właśnie tych szkół technicznych, branżowych, zawodówki, one już teraz mają nie być tak kojarzone, zawsze były w pani gestii.
I teraz powiem, co mi się podoba. Podoba mi się zapowiedź kształcenia dualnego, czyli kształcenia z bardzo istotnym wkładem praktyki. Podoba mi się współpraca, zapowiadana współpraca z zakładami, z potencjalnymi pracodawcami. Tyle tylko, że ja zadaję jedno pytanie. To wszystko są plany, które na razie nawet nie mają kształtu projektu ustawy.
Czyli najwyższy czas
wziąć się za pisanie. Bo jest bardzo mało czasu. Do tego jeszcze my mówimy ciągle o strukturze, jaka ma być. Czyli jak gdyby o naczynia, które położyliśmy na stole, ale nie mówimy, co w nich podamy. Bo ciągle nie mówimy o podstawach programowych. A to jest istota rzeczy.
A wygaszanie gimnazjów, wydłużanie tej licealnej nauki. Często narzekaliśmy, że do liceum przychodzimy, praktycznie od razu już się przygotowujemy do matury, nie ma czasu na naukę.
Ja miałam bardzo krytyczny stosunek do gimnazjów od samego początku. Zresztą cała formacja SLD miała takowy. Natomiast ja cały czas namawiałam, żeby potraktować edukację ponad partyjnie, ponad politycznie, bo dzieci nie mają kolorów legitymacji. Chodzi o to, żeby system był jak najlepszy. I mnie się zawsze marzył system przedszkola i klasy 1-3, czyli małe dzieci.
Razem też?
Razem, w szkole elementarnej. Potem robimy 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak? Solidny blok sześcioletni i dalej są już ponad dotychczasowe, ponad gimnazjalne.
Czyli dosyć podobne do tego, co proponuje PiS z tym początkiem innym.
Ale jedno jest bezsporne. Tych zmian nie wolno przeprowadzać bez współpracy z samorządami, bo one muszą sieć utworzyć. Jest na
przykład
obawa...
Kilka tygodni temu była tutaj Solidarność Nauczycielska, o to apelowała. Nadal apelujemy.
Niestety, to jest jeden z ogromnych błędów, jakie pani minister popełniła i drugi błąd bardzo duży. Nie przeprowadzono symulacji, co stanie się z nauczycielami zatrudnionymi w gimnazjum. Bo powiedzenie dzieci jest tyle samo, więc nauczyciele znajdą zatrudnienie, nie jest prawdą, ponieważ nauczyciele często mają część etatów.
Czyli do rządzących zabierać się zapisanie ustawy, wypełniać to treścią i wtedy analizujemy i konsultujemy.
I partnerami społecznymi.
Pracuje pani na co dzień w sercu Europy, w Parlamencie Europejskim, a my tu w Polsce, opozycja szczególnie o rządach PiS-u mówi, w Polsce jest dyktatura, a przez to Polska zostanie wypchnięta na peryferia Europy. Jak pani słucha swoich kolegów z innych krajów na korytarzach brukselskich czy strasburskich, to jak to jednak jest?
Muszę powiedzieć z dużą przykrością, bo to jest dla mnie sytuacja bardzo dyskomfortowa, że o ile na początku, jeśli spotykałam się na przykład nawet nie z kolegami w parlamencie, ale z ludźmi na ulicy, czy w taksówce. I ktoś słyszał, zadzwoniła komórka, że ja mówię w jakimś innym języku. Pytał, skąd jestem, z Polski. To najczęściej słyszałam, och, teściowa z Polski, byłem w Polsce, Wałęsa, Jan Paweł II. Próbowali powiedzieć coś miłego. A ostatnio słyszę jedno pytanie. Co się u was dzieje?
Ale to jest...
Czyli to pokazuje, że jednak sytuacja dotycząca przede wszystkim podstaw konstytucji, zawirowania wokół Trybunału, te próby dokonywania czystek w armii, bo dla mnie przeniesienie człowieka, który jest szefem Instytutu Medycyny Lotniczej na dowódcę batalionu czołgów, to jest po prostu upokarzanie.
A jak się skupimy na tych sporach konstytucyjnych, PiS przygotował nową ustawę, Trybunał ją zbadał, Komisja Europejska wprowadziła ten drugi etap kontroli praworządności. Pytanie jest, czy widzi pani nadzieję, że spór, który jest ze wszystkich stron, jeśli chodzi o tę sytuację, zostanie zakończony?
Panie redaktorze, ja się jednej rzeczy dziwię, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, które przyznaje to obiektywnie, zrealizowało czołowy postulat 500+, zapowiada kolejne, realizację kolejnych postulatów prospołecznych, mogłoby oczekiwać dużego poparcia, gdyby nie upór, dla mnie kompletnie niezrozumiały, w łamaniu prawa. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość dostało prezent w postaci źle wybranych...
No PiS odpowiada, że Trybunał łamie prawo, bo nie stosuje się do nowej stawy.
W postaci źle wybranych dwóch sędziów poza tych trzech. No ale to ich nie upoważnia do tego, żeby dalej prowadzić wojnę z Trybunałem Konstytucyjnym. To nie jest dobre ani dla wizerunku Polski, ani dla samego Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, to jest najważniejsze paliwo dla opozycji.
Co widać i słychać, miejmy nadzieję, że i opozycja, i rząd do tego kompromisu dotrze w końcu. Na koniec jednym zdaniem ocena dwóch polityków, pani bliskich, myślę. Włodzimierz Szarzasty na czele SLD. Jak się sprawdza?
Jest za krótko. Ja jestem w tej chwili za rzadko w kontakcie z nim, żebym wydawała ocenę. Myślę, że mogę ją wydać, jak będzie przygotowany kongres i zobaczę ofertę programową.
Polacy na razie kiepską dosyć ofertę, bo w sondażach nie za wysoko. A Tomasz Lewandowski, który jak odszedł z SLD, pani go krytykowała, teraz został wiceprezydentem i chce wprowadzać swoje postulaty.
Powiedziałam wtedy, że jest mi go żal. Ponieważ moim zdaniem odszedł przedwcześnie, bo wszyscy jego pozostali koledzy i koleżanki, którzy są w tym ruchu, zostali w swoich macierzystych partiach, nie tracąc zaplecza logistycznego.
A jego wejście do zarządu miasta to dobry krok?
Moim zdaniem naturalny krok. Dlatego, że i tak Tomasz Lewandowski miał decydujący wpływ na decyzję prezydenta Staszicy, więc nie było sensu udawać, że jest inaczej.
Krystyna Łybacka, europosłanka SLD, dziękuję za wizytę w studiu.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:15.